No właśnie, tak pięknie powiedziałeś o nawróceniu. A jak trudno dzisiaj czasem ludziom zrozumieć, że wszyscy potrzebujemy nawrócenia, że nie tylko ludzie świeccy, nie tylko zakonnice, ale i księża. Czy łatwo jest mówić księżmi o procesie nawrócenia, że ksiądz dzisiaj jako pasterz również potrzebuje nawrócenia?
Bardzo trudno jest mówić. Mam taki obrazek bardzo konkretny, bo też Pan Bóg jakoś zaprosił mnie do takiego dzieła formacji stałej czy ewangelizacji księży. I pamiętam pierwsze rekolekcje kerygmatyczne dla księży, które zrobiliśmy kilka lat temu, i głos, jak jeden z proboszczów mówi tak: Mateusz, powiedz naszemu biskupowi, żeby już nie mówił o tym nawróceniu pastoralnym, duszpasterskim, ponieważ my to rozumiemy tak, jakbyśmy wszystko dotychczas robili źle. I pamiętam, później podzieliłem się tym z biskupem Andrzejem i biskup Andrzej mówi: ale dlaczego my mamy o tym nie mówić, skoro o tym mówi papież? Nie? I no właśnie, i myślę, że to jest też takie doświadczenie, że jeżeli kogoś zapraszamy do nawrócenia, to on to może przyjąć uchem tak zwanym drażliwym, to znaczy może to odebrać jako atak, może to jakby odebrać, że no to ja jestem do niczego w takim razie i tak dalej. I nie wiem, może też tak czasem świeccy ludzie reagują, jak słyszą mocne kazanie albo jakieś napomnienie ze strony księdza w konfesjonale czy na jakiejś nauce przedchrzcielnej, przedślubnej. Nie mam pojęcia. Na pewno ten obrazek mi na długo utkwi w pamięci, bo na pewno intencją papieża ani biskupa nie było to, żeby powiedzieć: wy wszystko robicie źle, jesteście do niczego, tylko żeby uwrażliwić: chłopie, no Pan Bóg chce ci dać serce po to, żebyś wyszedł i szukał tych, których nie ma. I no, ten temat nawrócenia jest bardzo trudnym tematem.
Czy ty jako kapłan przeżyłeś takie nawrócenie w swoim życiu, jakieś takie konkretne, że możesz powiedzieć: tak, tutaj był punkt zwrotny w moim życiu kapłańskim?
Punktu zwrotnego nie ma. Bardziej widzę to, jeżeli myślę o nawróceniu w moim życiu księdza, to jest bardziej pewna droga. I czasem są takie mniej lub bardziej wyraźne znaki, zakręty, na których gdzieś Pan Bóg o coś się upomina i czegoś mnie uczy.
A jakimś takim konkretnym zakręcie mógłbyś nam opowiedzieć?
O... Może 3 lata temu taki miałem rok kumulacji. 3 wydarzenia. Jedno takie wewnętrzne, o którym chyba nie mam odwagi i nie chcę mówić, ale 2, o których mogę powiedzieć, to choroba mojej mamy, która w kilka miesięcy na raka umierała, i ja, jedyny syn, bo jestem jedynakiem, ksiądz, wiedziałem w pewnym momencie, że moją rolą było to, żeby podobnie jak Magda, która tutaj 3-4 lata temu była w audycji, jak Mariusz i mąż jej pozwolił odejść, tak ja właśnie, umocniony tą historią Magdy i Mariusza właśnie ze studni, między innymi, wiedziałem, że ja muszę powiedzieć: mamo, droga jest w jedną stronę, Jezus jest miłosierny, ludzie się za ciebie modlą i idź. I czułem, że to jest no... ważny dla mnie egzamin. O tyle ważne, że na przykład ja tam siedziałem, a mój tato musiał wychodzić z tego ojomu, ponieważ no, mówi, że on nie potrafi patrzeć na to, jak ona cierpi. I to było takie... W tym samym roku też była sytuacja, że miałem być najmłodszym proboszczem w diecezji, ponieważ biskup miał taką potrzebę, ale po 2 miesiącach mentalnego przygotowywania się do tego bycia proboszczem okazało się, że wola Boża jest inna. I też trzeba było jakby no, to wszystko unieść, też... jakoś pogodzić się z tym. Choć mówię, no, mając takie doświadczenie też z tym odchodzeniem mamy, to już miałem wrażenie, że ta historia daje mi wewnętrzną o wiele większą wolność. Do tego jeszcze się nałożył jeszcze 3 czynnik, o którym no, przemilczę go, Pan Bóg go zna. No i myślę, że to był taki rok bardzo ważny, ale też widzę po tych 3 latach też, jak ciągle Bóg czegoś nowego mnie uczy i prowadzi coraz dalej i głębiej też.
A księże Mateuszu, co to znaczy dla ciebie, że Jezus naprawdę żyje i to ma swoje konsekwencje? To jest konkretna relacja, którą trzeba umacniać, o którą trzeba dbać, bo mówi dzisiaj ludziom, że Jezus żyje, wydaje się trochę dziwne. Ludzie tego nie rozumieją, bo nie widzą go, nie mogą uchwycić za rękę. A wiem, że ty to często głosisz, bo słyszałam wiele twoich kazań i tym żyjesz i z tym jedziesz na przystanek Jezus i nie tylko. W różne miejsca w diecezji, gdzie głosisz o takim żywym Jezusie. O takim dotykalnym, takim przyjacielu na 24 godziny.
O, to są takie, no, rzeczy, o których mógłbym, z jednej strony nie wiem, co powiedzieć, a z drugiej strony mógłbym mówić do jutra. No, myślę, że czymś absolutnie fundamentalnym jest to, na czym budujemy swoje życie duchowe, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, takie proporcje dziękowania i proszenia w naszym życiu. To są podstawowe rzeczy, których ja ciągle się uczę i o których widzę, że jeżeli zapomnimy, to ciągle będziemy mieli wrażenie, że tego Boga jest za mało, że Bóg nam powinien znowu udowodnić, że jest, że się o nas troszczy. A jak się zaczyna od prostego dziękuję, jeżeli zaczyna się od prostego komplementu w stronę Pana Boga i jeżeli to dziękuję i uwielbiam Cię z modlitwy osobistej, próbuję przenosić na moje życie z innymi ludźmi, no to wtedy zaczyna się to wszystko podnosić. To wtedy zaczynam dostrzegać, że jestem obdarowany w prostych rzeczach i mogę prostymi rzeczami też jakby drugiego człowieka bardzo podnieść. To są te proporcje w życiu duchowym, ale wspomniałem też o takim fundamencie. Ja coraz bardziej taki jestem przekonany, że potrzebujemy bazować na objawieniu, czyli na tym, co pokazuje nam o sobie Pan Bóg, jakiego Ojca pokazuje nam Jezus, na Bożym Słowie, na Bożych obietnicach. Jeżeli Bóg tak mówi, to tak jest, a jeżeli ja nie wierzę, że tak jest, to wołam, Panie, ja chcę tak wierzyć, że jeżeli Ty tak mówisz, to tak jest. I wspomniała siostra, że głoszę w wielu miejscach, no właśnie między innymi teraz w tym roku w Wielkim Poście miałem takie dwie serie rekolekcji parafialnych, gdzie wiedziałem, że powinienem i chciałem o tym mówić, o obietnicach Boga, pokazując ludziom, że tak naprawdę mogę budować moją relację z Bogiem i moje życie wiary, nie na jakimś prawdopodobieństwie, że jeżeli Pan Bóg będzie miał lepszy dzień, to mnie wysłucha, tylko na tym, że Bóg mówi, obiecuję Ci to, obiecuję Ci tamto i ja mówię, Panie Boże, Ty tak powiedziałeś, przyjmuję Twoją obietnicę i chcę nią żyć i po prostu na niej chcę budować.
A jakie konkretne obietnice są dla Ciebie najważniejsze w życiu? O jakich konkretnych obietnicach mógłbyś dzisiaj powiedzieć światu? Które Ci pomagają Tobie, życzysz jako kapłanowi, ale i ludziom.
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Bardzo konkretna obietnica, że z jednej strony sakramenty, a z drugiej strony żywa wiara przyczyniają się do tego, że jesteśmy zbawieni, że niebo w naszym życiu zaczyna się już tutaj na ziemi. Kolejna obietnica, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i będziemy u niego przebywać. Czyli jeżeli ja ciągle uczę się kochać Jezusa, to w ten sposób, kochając Go, chcę zachowywać Jego przekazania, bo już nie umiem inaczej żyć. Dlatego, że Jezus jest dla mnie ważny, to chcę przyjąć bardzo konkretny styl życia. Jezus obiecuje mi, że wtedy razem z Ojcem przyjdą do mnie i będą u mnie przebywać. To nie jest na zasadzie takiej, udało mi się uniknąć grzechu ciężkiego, mam 2 dni łaski uświęcające i wtedy na chwilę był u mnie Pan Jezus i sobie potem poszedł, bo ja znowu narozrabiałem. Nie, tylko to jest bardzo konkretna obietnica, że ja nie tylko buduję relacje, ale Jezus chce wybrać moje życie, moją codzienność, moje serce jako swoje mieszkanie. Będziemy u Niego przebywać. Niesamowita rzecz. Kolejna obietnica, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Święty Paweł pokazuje, że zapłatą za grzech jest śmierć i myślę, że wielu z nas doświadcza tego, że w życiu codziennym z powodu grzechu po prostu umiera w nas zdolność do kochania, do przebaczania, do rozwiązywania konfliktów i Jezus obiecuje, że jeżeli karmimy się Nim, Jego ciałem, to mamy życie. I to jest niesamowite. Tam nie jest powiedziane w tej obietnicy, będzie miał życie, ale mówi Jezus, ma życie wieczne. To znaczy, że to już się dzieje teraz. Jak przyjmuję ciało Pana Jezusa, mam życie i to życie wieczne i On mnie jeszcze wskrzesi w dniu ostatecznym. Oczywiście kolejna obietnica, gdzie 2 albo 3 zgodnie o coś prosić będą w imię moje, dam wam. I to jest jeszcze nic, bo w ogóle mi prawie głowę rozwaliła obietnica z Ewangelii Jana z ostatniej wieczerzy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie dokonywał takich rzeczy, jakich ja dokonuję, mało tego, nawet większych dokona. I to jest obietnica mówiąca o tym, że po prostu możemy w Jego imię zmieniać rzeczywistość, że nasza prosta, ale z wiarą wypowiadana modlitwa ma moc zmieniać świat. I to jest niesamowite, jak widzimy w Dziejach Apostolskich, że w cieniu przechodzącego świętego Piotra ludzie byli uzdrawiani. U Jezusa kobieta musiała się dotknąć płaszcza, szaty, a w Dziejach już jest i ta obietnica już działała u Piotra, że będzie większych rzeczy dokonywał. I rzeczywiście, no patrzmy na Jana Pawła II czy na Billy'ego Grahama, wielkich ewangelizatorów XX wieku. Oni dokonali większych rzeczy niż Jezus, bo z orędziem Ewangelii dotarli do milionów ludzi. Jezus nie przemawiał do milionów, oni dotarli do milionów. I to są takie obietnice, które... No, które jakby zmieniają rzeczywistość. Ja nie wierzę w Boga, który jak ma dobry dzień, to coś chce dać człowiekowi. Ja wierzę w Boga, który jest tak bardzo kochającym ojcem, że nam, swoim dzieciom pewne rzeczy obiecuje i wierzę, że tak jak małe 5-6-letnie dziecko przychodzi do ziemskiego taty i robi taką słodką buzię i mówi: tato, ale obiecałeś. To jeżeli my modlimy się i powołujemy się na obietnice Boże, czyli budujemy naszą wiarę na Słowie Bożym, bo w Słowie Bożym są te obietnice, to wierzę głęboko, że serce Boga Ojca się tak bardzo porusza, że On mówi: moje dziecko, tak jak w tej Ewangelii o Ojcu Miłosiernym, ty zawsze jesteś przy mnie, wszystko moje do ciebie należy. To jest też takie odkrycie moje tego roku, to zdanie do tego starszego syna, który się oburza na powrót marnotrawnego syna, ale właśnie taki jest mój Bóg. Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie, wszystko moje do ciebie należy.